Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI mianował 6 nowych kardynałów, a w Gnieźnie nowego biskupa pomocniczego, którym będzie ksiądz Krzysztof Wędkowski. Nasz program otworzą aktualności. Następnie ksiądz Tadeusz Huk opowie o rekolekcjach, jakie poprowadzi niebawem w Zakopanem dla Episkopatu Polski. Na koniec zaś ksiądz Arkadiusz Nocoń i jego okruchy Ewangelii, które jednocześnie zakończą cykl refleksji o niedzielnym Słowie Bożym na rok liturgiczny B. Na sobotni magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Kolegium kardynalskie powiększyło się o 6 nowych purpuratów pochodzących z różnych kontynentów, obu Ameryk, Azji i Afryki. Ojciec Święty kreował ich, to znaczy wyniósł do tej godności podczas konsystorza publicznego w Bazylice Watykańskiej. Był to już 5 konsystorz z nominacjami kardynalskimi podczas obecnego pontyfikatu, a 2 w tym roku.
W czasie konsystorza, nawiązawszy do składanego przez nowych kardynałów wyznania wiary, papież mówił o katolickości, czyli powszechności Kościoła. Przypomniał, że Chrystus swoją zbawczą misją obejmuje całą ludzkość. Choć w jego ziemskim życiu ograniczona do narodu żydowskiego, od początku była ona ukierunkowana na to, by nieść wszystkim narodom światło Ewangelii. Nauczając, Jezus ukazywał prawdziwy charakter swego mesjanizmu jako misję skierowaną do całego człowieka i do każdego człowieka, przezwyciężając jakikolwiek partykularyzm etniczny, narodowy i religijny. Posłał on swój Kościół do całej ludzkości. Wyraża to Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. Do nowego ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie, dlatego lud ten, pozostając ciągle jednym i jedynym, powinien się rozszerzać na cały świat.
Powszechność Kościoła wypływa zatem z powszechności jedynego planu Bożego zbawienia świata. Kościół od samego początku obejmuje cały wszechświat. Powszechna misja Kościoła nie jest oddolna, lecz zstępuje z wysoka od Ducha Świętego. Jezus obiecuje uczniom, że zostaną napełnieni mocą Ducha Świętego i poleca im, by dawali o Nim świadectwo na całym świecie, wychodząc poza religijne i kulturowe granice, w których przyzwyczaili się myśleć i żyć, aby otworzyć się na powszechne Królestwo Boże. Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski odzwierciedla w sobie źródło swego życia i swej drogi, jedność i komunię Trójcy Świętej. Na drodze i w perspektywie jedności i powszechności Kościoła należy postrzegać również kolegium kardynalskie. Jest w nim wiele twarzy, ponieważ wyraża ono oblicze Kościoła powszechnego. Poprzez obecny konsystorz pragnę w szczególny sposób podkreślić, że Kościół jest Kościołem wszystkich narodów, a zatem wyraża się w rozmaitych kulturach różnych kontynentów.
Nominacje kardynalskie, purpurowe birety i pierścienie otrzymało dziś 6 hierarchów. Są to
arcybiskup James Michael Harvey, Amerykanin, archipresbiter rzymskiej Bazyliki Świętego Pawła za murami, a poprzednio prefekt domu papieskiego.
Patriarcha Beshera Boutros-Ray, zwierzchnik maronitów w Libanie.
Syromalankarski arcybiskup większy Trivandrum w Indiach, Baselios Klimis Totunkal.
Arcybiskup Abudży w Nigerii, John Olornfemi Onayekan.
Arcybiskup Bogoty w Kolumbii, Ruben Salazar Gomez.
Oraz arcybiskup Manili na Filipinach, Luis Antonio Tagle.
Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym w Gnieźnie księdza Krzysztofa Wędkowskiego. 49-letni duchowny jest wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej oraz moderatorem tamtejszej kurii.
Biskup nominat pochodzi z Gniezna. Po ukończeniu tamtejszego seminarium duchownego otrzymał w 1988 roku święcenia kapłańskie. Studia kontynuował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Był następnie wykładowcą tej dyscypliny w Gnieźnie i Poznaniu, sędzią Trybunału Metropolitalnego oraz kanclerzem kurii. Sporo też publikuje, w tym jako felietonista w Przewodniku Katolickim. Wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej ksiądz Wędkowski został mianowany przed miesiącem przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka.
Biskup nominat podkreśla przede wszystkim swój związek z pierwszą stolicą Polski oraz jej chrześcijańską tradycją.
W pierwszej kolejności jeszcze wdzięczność wobec Pana Boga. Natomiast dla mnie jest to wielkie zobowiązanie z tego względu, że jestem nie tylko kapłanem diecezji gnieźnińskiej, ale jestem rodowitym gnieźnianinem. I tak się złożyło, że sakrament Chrztu Świętego, później święcenia przyjąłem właśnie w katedrze gnieźnińskiej. Teraz konsekracja biskupia również będzie w tym miejscu. Dlatego silnie jestem związany z tym miejscem. Stąd wybór dewizy biskupi, jaką przyjmuję, mianowicie trwajcie mocno w wierze. Święty Wojciech jest tym, który przyniósł nam wiarę, o tym wiemy, ale pozostawił nam zadanie trwania w wierze i umacniania wiary. Tak widzę też swoje zadanie w odniesieniu do diecezji gnieźnińskiej. Cieszę się z tego, że przez wiele lat jestem stałym felietonistą przewodnika katolickiego. Więcej powiem nawet, bo przychodziłem po studiach do pracy w diecezji gnieźnińskiej. To pierwszą moją funkcją, jaką mi arcybiskup Muszyński powierzył, to była funkcja rzecznika prasowego kurii. I od tego się właściwie zaczęło. Tu dzisiaj oczywiście to jest rzecz niezbędna. Porozumiewanie się i z mediami, i poprzez media. Z wiernymi, i nie tylko z wiernymi.
W najbliższy poniedziałek rozpoczynają się w Zakopanem doroczne rekolekcje dla polskich biskupów. Czterodniowe skupienie poprowadzi znany rekolekcjonista i wieloletni ojciec duchowny warszawskiego seminarium, ksiądz Tadeusz Huk. Jest on obecnie proboszczem w Zalesiu Dolnym koło Piaseczna, jednak nie rezygnuje z działalności rekolekcyjno-formacyjnej. Tym razem słuchacze jego konferencji będą niecodzienni, ale jak sam powiada, Słowo Boże jest uniwersalne, dla wszystkich to samo – tylko każdy przyjmuje je na miarę swego otwarcia. Tematem rekolekcji księdza Huka dla polskiego episkopatu będą słowa: będziecie mi świadkami wiary.
Rekolekcja to taki ważny i potrzebny czas, żeby w tym biegu codziennego życia na moment się zatrzymać, pomyśleć głębiej o sobie, o swoim życiu, wejrzeć może bardziej uważnie na to, co się w nas gdzieś głęboko dzieje, czyli poznać troszeczkę bardziej prawdę o sobie. Rekolekcje dla księży biskupów to też czas podobnie ogromnie ważny, żeby w tym biegu życia na moment się zatrzymać, wejść w klimat modlitwy, zasłuchania w Słowo Boże, próbować postawić sobie może pewne pytania dość istotne dla swego życia, powołania, posługi pasterskiej. Właściwie życie chrześcijańskie, życie kapłana, biskupa, to jest ciągłe wezwanie do nawracania się. Jesteśmy w tej konkretnej sytuacji, są nowe wezwania, nowe odpowiedzialności i to jest jednocześnie zadanie, żeby odczytywać to w tej bliskiej obecności z Jezusem, w świetle Jego słowa, a to wymaga ciągłego nawracania się, czyli jakiegoś odczytywania tych chwil swojego życia właśnie w świetle Bożego Słowa, czyli coś ciągle trzeba w sobie pokonywać, być z Chrystusem i jednocześnie wtedy także jakoś mocno blisko z tymi, którym się przewodzi jako pasterz. No właśnie to jest to, co będziemy mogli zobaczyć u Mojżesza. Być blisko Boga i blisko ludzi, żeby lepiej zrozumieć tę rzeczywistość, w której żyję i tych ludzi, którym pasterzuję, muszę być bardzo uważnie wsłuchany w Słowo Boże. Jednocześnie wsłuchując się w to, czym żyją ludzie, niosę to jako pasterz przed oblicze Boga. I to sprawia, że to pasterzowanie dzisiaj będzie rzeczywiście owocne i wtedy pasterz staje jako świadek wierny i mocny i staje się jego świadectwo naprawdę pociągające i porywające. Właśnie jest zapalony tym słowem i potrafi wtedy zapalać innych. Temat tegorocznych rekolekcji niejako wyznaczył nam Ojciec Święty, ogłaszając rok wiary. Jesteśmy zaproszeni przez Niego, żeby wejrzeć w fundamenty naszej wiary. I stąd też właśnie taki wiodący temat: będziecie mi świadkami, świadkami wiary. Mówi się dzisiaj dość często, że jest najbardziej przekonujące osobiste świadectwo. Tak bardzo dzisiaj ludzie zabiegani, gdy padają różnego rodzaju autorytety, potrzebują rzeczywiście świadków, którzy będą swoim życiem potwierdzać wyznawaną wiarę. I dlatego też będziemy starali się iść śladami Abrahama, Mojżesza i z ich pomocą, rozważając Słowo Boże, ich drogę życia, także oświetlać nasze drogi życia. Bo wiara jest darem oczywiście ofiarowanym za pośrednictwem drugiego człowieka i tylko człowiek, który jest zapalony ogniem wiary, będzie w stanie umacniać wiarę w drugim człowieku. Będzie rzeczywiście świadkiem autentycznym, przekonującym i ukazującym drugiemu kierunek życia. istotne jest to, żeby odpowiedzieć na to Boże wezwanie. Widzimy Abrahama, który był w sytuacji bardzo trudnej. Musiał wyjść i właściwie oprzeć się całkowicie bez reszty na Słowie Bożym. Idzie i powoli poddawany jest różnego rodzaju próbom, trudnościom, przeżywa swoje kryzysy, ale ufa i wierzy Słowu Bożemu, które prowadzi go nieustannie, cały czas. I on w tej wierze wzrasta, dojrzewa. I chcemy podczas tych rekolekcji, patrząc na swoją drogę życiową, oświetlać ją właśnie poprzez drogę życia Abrahama. Podobnie Mojżesz, pasterz samotny i solidarny, który chce być ciągle ze swoim ludem, przewodzi swojemu ludowi, ale nie jest to łatwe, więc ma te chwile przejścia w samotność, żeby nabierać Ducha Bożego i żeby później przewodzić temu ludowi, który był ludem o twardym karku. To też jest kolejne świadectwo, które będzie nam pomagać w tym rozważaniu Słowa Bożego. Poza tymi wielkimi postaciami biblijnymi, jak Abraham, Mojżesz, także i apostoł narodów, święty Paweł, będę próbował także przywołać świadków wiary w moim życiu osobistym, poczynając od domu rodzinnego, poprzez wspaniałe postacie kapłanów, proboszcza rodzinnej parafii. To są też ci świadkowie wiary, którzy byli jakoś ogromnie ważni w moim życiu. I poprzez pewne dzielenie się świadectwem spotkania z tymi ludźmi, będę próbował także pomagać we wspólnym dobrym przeżywaniu tych rekolekcyjnych ćwiczeń.
Mówił ksiądz Tadeusz Huk, tegoroczny rekolekcjonista Episkopatu Polski.
Okruchy Ewangelii. Tak, jestem królem. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Żyjemy w czasach nieustannych wyborów. Ledwie jedne się kończą, a już mówi się o następnych. Nie tak dawno mieliśmy wybory w Polsce, a już wielu żyło tymi, które właśnie zakończyły się w Ameryce. Mechanizm wyborów jest w zasadzie ten sam. Pozyskać jak najwięcej ludzi, prezentując swoje osiągnięcia i zalety, i odebrać głosy przeciwnikowi, wytykając mu błędy i wady. Chrystus, który ponad 2000 lat temu przyszedł na ziemię, aby zapoczątkować Królestwo Boże, postępuje tymczasem zupełnie inaczej. Gdy jest na ustach wszystkich, przykazuje surowo, aby o tym nie mówili. A gdy chcą go obwołać królem, usuwa się na miejsce ustronne. W dzisiejszej Ewangelii zaprzepaszcza właściwie wszelkie swoje szanse, bo w najgorszym momencie, upokorzony i wyśmiany, ogłasza, że jest królem. Aż by się chciało zdymisjonować odpowiedzialnych za jego publiczny wizerunek, ale nie ma nawet kogo ukarać, bo opuszczony został przez wszystkich. Nie, tak nie da się wygrać. Dlaczego więc nie wyciąga wniosków i od 20 wieków popełnia wciąż te same błędy? Jak go przekonać do zmiany taktyki? Chyba się nie da. On nigdy na to się nie zgodzi, bo dla niego przegrać oznacza właśnie królować. Czasem o dziwo naśladują go niektórzy spośród jego wyborców, jak chociażby wtedy na Malcie w 1565 roku, gdy na Europę ruszyła muzułmańska nawała. Zajęcie wyspy miało być pierwszym, łatwym krokiem, wszak przewaga wroga była miażdżąca. Ale dostępu do wyspy broniła bohaterska załoga fortu Sant'Elmo. przez 20 długich dni pod nieustannym ostrzałem wroga wiązali jego główne siły. W noc przed decydującym atakiem, gdy już było wiadomo, że twierdza padnie, wielki mistrz zakonu maltańskiego wysłał po bohaterskich obrońców łodzie, aby ocalić ich życie. Proszę przekazać wielkiemu mistrzowi, odpowiedział w imieniu obrońców dowódca twierdzy, że człowiek rzadko ma okazję oddać za Chrystusa życie. Niech więc nie pozbawia nas tego zaszczytu. Zostali wszyscy, najciężej ranni, kazali się przywiązać do krzeseł, aby z murów mogli jeszcze bronić twierdzy. Nie ocalał nikt. Ich ciała wrzucono potem do morza, przybite do krzyża, jak kiedyś ich króla, za którego oddali życie. To prawda, człowiek rzadko ma okazję oddać za Chrystusa życie. Ale przecież nie mniej piękne są te drobne gesty, którymi oddajemy Mu chwałę. Gdy byłem dzieckiem, opowiadał kolega z południa Italii, moi rodzice wysyłali mnie do kościoła z najlepszymi kwiatami, oliwą i winem z naszych upraw. To, co najlepsze, należy oddać na ołtarz Bogu, powtarzali. Gdy już dorosłem i zastanawiałem się nad wyborem drogi życiowej, długo z sobą walczyłem, niż wstąpiłem do seminarium. Ostatecznie przekonały mnie nie traktaty naukowe czy homilie kaznodziejów, ale właśnie ten obraz wyniesiony z dzieciństwa i słowa rodziców, to co najlepsze, należy się Bogu. Wiemy, że wcale nie jest to łatwe, że wielu dzisiaj nie chce słyszeć o posłuszeństwie Bogu i oddawaniu Mu czegokolwiek. Sama myśl o królu wydaje im się absurdem, bo mamy demokrację i sami ustalamy sobie prawa. W wiedeńskim szpitalu, gdzie pracuję, opowiadała pewna pielęgniarka, patrzą na mnie z politowaniem. Wiara w Boga, jakieś sakramenty, Kościół? Nie, dla nich to jest forbaj, czas przeszły. Wyzwoleni z religijnych przesądów uważają, że są mądrzejsi. Chodząc po szpitalnych salach, zerkam czasem na książki, które czytają. Jak leczyć depresję, jak radzić sobie z samotnością. Większość właśnie w tym stylu. Kto opuszcza króla, często niestety oddaje się władzy tyrana. Tyrana samotności, bezsensu i pustki. Dlatego w dzisiejsze święto, oddając cześć naszemu królowi, chcemy Mu także podziękować za to, że możemy Mu służyć. I chcemy pamiętać, że takiemu królowi warto oddać to, co najlepsze. Najlepsze kwiaty, oliwę i wino, a nawet i nasze życie. Bo przecież Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Dziękując księdzu Arkadiuszowi Noconiowi za okruchy Ewangelii, kończymy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.